Nazywam się Marcin Ostrowski, na co dzień pracuję w CBSG Polska, jako trener, ale też jest mi obca, to znalazła się inna serwerownia, gdzie też inżyniersko się realizujemy, żeby poprzeć też to, co, o czym szkolimy, mówimy ludziom na szkoleniach, to też, żeby mieć wsparcie ze strony inżynierki, to też robimy różne projekty, wdrożenia. Dzisiaj będę mówił o kopii zapasowej w ramach Windows Server. Żeby przedstawić sam produkt serwerowy, który może być niedoceniany, no bo każdy uważa, to co jest w systemie, to niekoniecznie jest dobre. No to dzisiaj zobaczymy, że jednak można dużo z tego wykręcić. No dobra, to tyle, to zaczynamy. Pytanie, z czym to się kojarzy? Teraz? No, niekoniecznie. No, też nie.
Czas instalacji systemu.
Czas przywracania?
Też nie, słuchajcie. No to związek z tytułem. Sprawny system. Sprawność naszego systemu składa się wiele czynników. Jedną z nich jest dostępność. To jest czas, jaki może nasz system być niedostępny w ciągu roku, zakładając, że mamy poziom dostępności 99,8%. To jest na miesiąc. Wyobraźcie sobie, że macie tylko tyle czasu na zadania administracyjne. To jest strasznie mało. Skąd to się wzięło? Tyle mamy czasu w roku, tyle godzin, tyle musi być system aktywny. Daje to nam na miesiąc, czy na cały rok, 17 godzin i 31 minut, kiedy nasz system może być niedostępny. Ma to też duży wpływ na dostępność mają dane nasze, które z racji tego, jak są zarządzane i czy są dostępne, powodują, czy nasz system nadal działa sprawnie lub nie. Oczywiście dochodzą jeszcze inne rzeczy, tak jak jakieś administracyjne aktualizacje lub przestoje z racji sieciowych problemów. Tutaj skupimy się głównie na kopii zapasowej, która, jak wiecie, często jest kluczowym tematem, bo co z tego, że nasz system działa, co z tego, że wszystko jest ok sieciowo, kiedy nie mamy na czym pracować. No i nasz system wtedy leży i zaczynają być naliczane różne kary, szczególnie jeżeli klient wymaga, żeby nasz dostępność była bardzo wysoka, a nie spełniamy tego warunku. Spójrzmy proszę, jak wygląda taka klasyczna kopia zapasowa. Czyli są jakieś dane, gdzie mamy, no, mogą być pliki, mogą być maszyny wirtualne, mogą być na przykład jakieś SQL. Jest jakiś magazyn, gdzie ta kopia będzie wykonywana. No i tak klasycznie wykonujemy kopię. W przypadku, jeżeli jest jakiś problem, to odtwarzamy. A jak to w życiu wygląda? Hasło, które dzisiaj na pewno też się dziś pojawiło, będzie dziś pojawiało się w wielu naszych sesjach. Administratorzy, jak wiecie, do czasu kiedyś nie przejadą na tym, że nie mieli z czego odtworzyć danych, no to nie robią ich często, bo u mnie działa. Ja tak kiedyś na uczelni jeszcze potrzebowałem zainstalować gdzieś tam Linuxa, no i stwierdziłem, po co będę robił sobie kopię, bo ja wszystko wiem, u mnie nie padnie. No i jak w pewnym momencie zobaczyłem, że czysto jest na dysku, to pierwsza myśl, kurka, kiedy była kopia i czy jak ona jest aktualna. Więc warto ją robić z tego względu, że jak ona jest efektywna i sposób jej zarządzania powoduje też to, co widzieliście wcześniej, jak nasz system będzie sprawnie działał. To, co głównie dzisiaj będziemy omawiać, są to dwie technologie. Jedna jest wbudowana w system, jest to Windows Server Backup, dostępny już od 2008 serwera. On zastąpił wcześniejszą wersję NT Backup, który był dostępny w ramach 2003. Zostało zupełnie przebudowane całe narzędzie. Nie robimy już plików pojedynczych, jako takich, że jeżeli mamy jakiś zakres działania kopii zapasowej, czyli wybieramy jakiś fragment dysku. W tym momencie jest zrobiona cała migawka dysku, gdzie możemy sobie wybierać poszczególne rzeczy lub wskazywać, co nas interesuje. Dostępne sposoby zarządzania. Klasyczny interfejs graficzny, który jest dostępny od zawsze lub dla osób, które nie chcą używać jakichś alternatywnych rzeczy typu command line lub PowerShell. Aczkolwiek zachęcam do tej dolnej części, dlatego że można więcej. Chwilę trzeba posiedzieć, spędzić czasu, żeby przygotować to, ale można więcej tam wykręcić rzeczy. Rozszerzeniem lub zamiennikiem, w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, jest Microsoft Azure Backup. Jest to wykonywanie kopii zapasowej do chmury. Działa, dlatego to jest powiedziane, że jest lub oraz, bo może być jako rozszerzenie dla Windows Server Backup lub działać niezależnie w naszym systemie. To dzisiaj zobaczymy. W tym przypadku mamy dostępne zarządzanie z poziomu GUI, czyli graficznego interfejsu, lub za pomocą PowerShell'a. Tam już command line'a takiego stricte typowego nie ma. W ramach Windows Server Backupu trzeba zwrócić uwagę, jak on może działać, bo może działać w ramach maszyny wirtualnej, tak tutaj widać, która ma jakieś swoje dane, na przykład są to pliki naszego jakiegoś udziału public, gdzie są trzymane wspólne pliki dla działów księgowości, kadr i różnych w ramach naszej instytucji. Lub mogą to być jakieś na przykład bazy SQL-owe i one są wykonywane w ramach własnego harmonogramu kopii zapasowej, ale jeżeli mamy zainstalowany Windows Server Backup na poziomie hypervisora, czyli serwera, który ma usługę Hyper-V zainstalowaną, to ta nasza maszyna wirtualna może być takim symulacją takich danych, bo możemy robić kopię całej bazy, całej maszyny wirtualnej lub poszczególnych jej elementów. I wtedy możemy sobie odpowiednio to żonglować. Jak zobaczycie, w przypadku Windows czy Microsoft Azure Backupu nie można robić stricte backupu samej maszyny wirtualnej, ale jeżeli wskażemy jej komponenty, które są de facto plikami widziane z poziomu Microsoft Azure Backupu, już jest to do wykonania. Oczywiście czas jest dużo dłuższy, no bo tam są już gigabajty lub terabajty do przerzucenia, ale jest to możliwe do wykonania. To przejdźmy do tego, co głównie Was powinno dzisiaj interesować, do prezentacji, jak to wygląda. Windows Server Backup jest to funkcja w ramach systemu Windows Server. W moim przypadku jest to serwer 2012.02. Rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, bo często wygląda mowa taka, nie działa mi z Windows Server Backup. Dlaczego? Mimo, że jest tutaj ikonka, to jest informacja, nie jest usługa zainstalowana. To jest takie troszeczkę mylne, więc trzeba tą usługę doinstalować. Względem funkcji w naszym systemie jest Windows Server Backup. Już chwilkę. Ok. W tym momencie jest już aktywne. Możemy zacząć wykonywać kopie zapasowe. stawiać harmonogramy. Widzicie tutaj, ja już testowałem na tej maszynie, więc na przykład jest jakiś backup przed dwóch dni, gdzie tam był jakiś problem, de facto była przerwana kopia zapasowa. Jak wykonać kopię? Po pierwsze, trzeba wskazać jakieś miejsce. Wybierając rodzaj kopii, albo harmonogram, albo jednorazową, musimy wskazać, czy chcemy, obojętnie, czy wybieramy jedną z opcji, wybieramy tutaj na pierwszym slajdzie to, co nas interesuje, czy jest harmonogram, kopia wykonywana według harmonogramu, czy jakaś inna opcja. Wybieramy własną opcję. Pamiętajcie, tutaj przy full server backup, jeżeli mamy dysków, powiedzmy, nie wiem, 5 i każdy zajmuje 1 tera, to będzie chciał wszystko zbackupować. Więc trzeba mieć dużą przestrzeń dyskową, gdzie te dane mogą być pomieszczone, ale możemy wybrać coś, co interesuje nas we własnym zakresie. Dodajemy komponenty. Bardzo fajna opcja jest tutaj ta pierwsza, Biometal, którą mam dla Was przygotowaną, ale też pokażę Wam, jak ją wykonać. Jest to przygotowanie kopii serwera w takim stanie, żeby odtworzyć go do pełni działającego systemu. Mam przygotowany jeden z serwerów wirtualnych, który właśnie był stworzona taka kopia. I po tworzeniu mamy w pełni działającą usługę. Też słyszałem o przypadkach, gdzie ludzie wykorzystywali tą funkcjonalność do zwirtualizowania serwera. Osobiście nie robiłem przejścia w ten sposób, ale wiem, że było to wykorzystywane i działało. W przypadku system state jest to stan systemu w ramach, na przykład jeżeli mam usługę katalogową, możemy otworzyć później usługę katalogową z tego backupu. Lub możemy wskazać coś, co nas interesuje. Na przykład mam katalog tools. Działa na bazie VSS-a, czyli pozwala backupować pliki, które są otwarte w danej chwili używane, więc jest to fajna opcja. Nie trzeba zamykać maszyn, nie trzeba zamykać usług. Jest to robione migawka tego, co jest w danej chwili. Jako miejsce przechowywania baz danych czy backupu mamy dwie opcje. Local server albo remote share. Ma to swoje później implikacje przy działaniu backupów. W przypadku local server musimy wskazać mu jakiś dysk, który będzie wykonywany, na którego będzie wykonywana kopia. Więc dodamy jakiś do naszego serwera. OK, mamy miejsce przygotowane. Tylko, że on musi teraz jeszcze raz go odczytać. Dodajmy jeszcze raz. Już. Wybieramy custom. Dodajemy z powrotem, gdzie ten dysk już się pojawił. Wskazujemy, kiedy ma być backup wykonywany. Możemy dodać ileś sekwencji backupu. Może nas interesować, że chcemy mieć migawkę na początku dnia, powiedzmy o 8 rano, o 12 i o 16, bo dużo się dzieje u nas w systemie, więc możemy mieć konieczność tak częstego wykonywania kopii zapasowej. Tutaj wybieramy właśnie miejsce, gdzie ma być backupowane. W tym momencie, on, wskazując tą opcję, on przechwyci ten dysk na własność. On go sformatuje, odetnie nas jako adminów od tego miejsca, żeby nikt tam nie grzebał. Więc żeby później pokazać, jak ten backup wygląda, wybierzemy drugą opcję do jakiegoś woluminu. W przypadku backupu na zasób sieciowy to za chwilę wrócimy, bo tam też jest ważna rzecz. Wskazujemy nasz dysk. Finish. Tak ustawione zadanie możemy wykonać. Wskazujemy tutaj, że jest zaplanowane backup. W naszej lokalizacji zostanie utworzony zaraz folder Windows Image Backup. I w nim nazwa naszego serwera. Jeżeli byśmy robili taką sytuację, żebyśmy mieli wiele serwerów backupowanych w dane miejsce, tu by się pojawiały kolejne instancje względem serwerów. Zaleta używania Windows Server Backup. Spójrzcie tutaj. We właściwościach jest to dysk VHDX. Czyli obraz w postaci dysku wirtualnego. Co nam to daje? Oprócz tego, że możemy odzyskiwać sobie kopię z tego poziomu, z poziomu konsoli, ale możemy zrobić kolejną rzecz. Możemy zamontować taki obraz. On tu krzyknął, że nie może, ale on jednak to zrobił. Nadamy literkę temu dyskowi. Jak otworzymy go, spójrzcie, tu będzie cały dysk, jeżeli będzie mniej zmęczony cały dysk, on całą strukturę zrobi. Więc możemy sobie przyglądać niezależnie. To możemy podpiąć nawet do klienckiego serwera, klienckiego systemu, gdzie VHDX czy VHD jest wspierany. Wtedy możemy niezależnie sobie to wyciągać w kontekście naszych danych. Przyrostowy. Na początku robi pełną kopię, a później tylko różnicówki dojeżdża. Nie, on robi raz pełną kopię, a później różnicówki robi, dojeżdża. Więc traktuję, że jeżeli coś się zmieniło względem pełnej kopii, to jest wtedy uwzględnione w backupie. Jeżeli nie, to nie. To też z racji tego, że to jest skompresowane, VHDX jest skompresowanym dyskiem, więc to też jest tak zrobione, żeby to nie przestało ileś danych strasznie dużo. Ja u klienta jednego miałem historię ponad roku backupu, gdzie sumując te kopie, były tam terabajty, a zajmowało około 500 giga, więc to naprawdę jest bardzo wydajny system. No i samo to, że możemy to podmapować pod jakimkolwiek innym systemem, który wspiera montowanie dysków wirtualnych.
Podmontowany dysk jest zawsze aktualny?
On ostatni backup? Ostatni widzi, tak. Żeby odtworzyć, wskazujemy ten serwer lub serwer, który też przytrzymuje kopię. Jeżeli byśmy mieli w tej lokalizacji więcej serwerów, to tak, no bo to nie jest, żeby ingerować w nim, tylko do wyciągnięcia danych samych. Później modyfikujemy dane później gdzieś tam. No nie możemy dziergać na otwartym sercu na tej zasadzie. No, to jest tylko read only. Że... No tak, tak, tak. Więc tutaj trzeba uważać przy tym, żeby nie było sytuacji takiej, że zmodyfikujemy i później się to rozsypie. Odtworzenie. On będzie pokazywał w tym momencie, tu jest pogubiony znaczek, że coś w tej dacie było wykonane. Jeżeli byśmy mieli ileś sekwencji, ileś tych wystąpień backupu, to by tu wyświetlił do godziny wykonywania. Tylko pamiętajcie, to jest w przypadku, jeżeli dobijamy się lokalnie. Znaczy mamy w sensie lokalne przechowywanie danych. Bo jeżeli zrobimy to na udział sieciowy, co wam zaraz pokażę, on przechowuje tylko i wyłącznie ostatnią kopię. I to jest minus. Ale jest na to obejście, które też zaraz wam powiem. Not offline. Tak, bo już. Tak, ile miejsca masz? W zależności ile masz miejsca na dane, to ty możesz mieć później do tworzenia. Tak, to właśnie powiedziałem przed chwilą, że mam sprzed ponad roku u klienta, mogę dane wyciągać. Tutaj jeżdżąc sobie po znaczniku czasowym, okej, tutaj, tu, mogę cofać się wstecz. Po prostu będzie lukę tutaj. Jeżeli mówisz o sytuacji, jeżeli nie wykonała się kopia jakiegoś dnia, tak?
No nie wykonała się, czy sprawdziliśmy inkrementala wykasowania.
On porównuje do kopii głównej. W ten sposób. Jeżeli mu się coś zmieniło, to on porównuje do kopii głównej.
Nie.
Tak, dokładnie tak. Więc wtedy mamy możliwość sobie wyjęcia. Zdarzało mi się tak, że właśnie tutaj były luki. To jest to, on przechodzi płynnie przy tym. I to, co mówiłem, godzina, która tu jest, jest to godzina wykonania kopii zapasowej. Akurat tutaj z racji tego, że mam wyłączone synchronizację czasu z hostem, no to jest godzina taka, jak widać. Przy odtworzeniu możemy wybrać albo odtwarzamy cały wolumin, albo poszczególne pliki. Uwaga przy odtwarzaniu całych woluminów, no bo wtedy tracimy to, co mamy w chwili obecnej. Wybieramy jakiś, powiedzmy, ten komponent. Wybieramy, gdzie chcemy. W przypadku, jeżeli jest dostępna opcja, oryginalna lokalizacja, on się pyta, czy tutaj właśnie też, żeby zachować obie kopie. Wtedy mamy plik z nazwą naszą oryginalną, a drugi plik jest z datą dzisiejszą, z godziną, kiedy to było odtwarzane. Więc możemy odtwarzać pliki często i będzie znacznik czasowy z przodu mówił, kiedy to było odtworzone. Więc jest to fajna opcja. Nie, więc to on czyta, abyś miał połączenie z tym magazynem danych i wtedy masz, on odczytuje go i pyta się, gdzie ci otworzyć te pliki. Nie potrzeba żadnych sterowników.
Ale pliki mi otworzy, ja potrzebuję...
System. W przypadku biometal. Bo teraz odtwarzamy sobie pliki. Jakieś pliki, powiedzmy z katalogu public i poszczególne rzeczy wyjmujemy. Jeżeli chcemy cały system, to jest przy odtworzeniu możliwość podania sterowników, na przykład do dysku, do kontrolera dysków, żeby to przyjął. Pokażę wam to. To możesz, jeżeli masz backup fizyczny, jako plik VHD, to wystarczy, że masz usługę i możesz użyć, wskazujesz miejsce, tam jest backup. Weź ten backup i przywróć. To zależy, jaką formę backupu wybrałeś. Jeżeli wybrałeś formę biometal, co zobaczycie za chwilę, przy instalacji systemu on weźmie ten backup i odtworzy. Jeżeli są to pliki, typowe pliki, jak nie wiem, jakieś Excel-e, Wordy, no to abyś miał usługę i wtedy jest możliwość odtworzenia tych plików w ramach tego systemu. Odtwarzając, on też, spójrzcie proszę, odtwarza ACL-ki, czyli kontroli dostępu. Jeżeli mieliśmy gdzieś nasz public, powiedzmy, nasz serwer padł lub jest już niewydajny i chcemy sobie zmigrować nasz zasób public gdzieś w inną lokalizację, to też jest jedna z metod przeniesienia tego. To nie musi być tylko forma dla kopii zapasowej, ale możemy też przenosić dane w ten sposób, bo jeżeli jest nasza struktura uprawnień bardzo zagnieżdżona i bardzo taka granularnie ustawiona, no to jest ciężko później to przewrócić, bo trzeba byłoby siedzieć i dziergać każdy folder po kolei. A robiąc za pomocą backupu, on przechowuje to i odtwarza w tej samej strukturze. Oczywiście ten dysk, który jest używany w tym momencie do backupu, może być też używany w innych celach, ale nie jest to zalecane oczywiście, no bo to nie jest miejsce, gdzie możemy dane przechowywać. Macie tu statusy, jakie zadanie było wykonywane, no i czy był sukces, czy porażka. To? Jeżeli jest jakiś problem przy odtworzeniu, no to on mógł odtworzyć, ale na przykład nie mógł do końca ACL-ek ustawić. Wtedy jest informacja o warningu. Wiesz co, nie testowałem na DBF-ach. Jest mi ciężko powiedzieć, czy tak to wykona. Nie chcę ci autorytatywnie w tym momencie powiedzieć, że tak czy nie, bo nie testowałem, więc jest mi ciężko powiedzieć. Przypuszczam, że tak, ale oficjalnie tego nie powiem. Dobra. Rzecz, o której mówiłem w przypadku, bo nas czas goni, a ja się zgadałem strasznie. W przypadku tego backupu Bare Metal. Jest to zrobienie całej migawki systemu, żeby odtworzyć go później gdzieś na innej maszynie. Ja mam już taką migawkę przygotowaną. Nie będę wam pokazywał, jak się procenty tworzą. Mam tutaj dysk. Względem serwera, który się nazywa Berryball. On tutaj sobie jest. Stworzymy teraz jakąś nową maszynę wirtualną. Na przykład Berryball 1. Weź go, stwórz na DVM. Generacja druga. Domyślna konfiguracja, bez sieci, żeby wejdźmy nam nic nie bruździło. Tworzymy sobie dysk. Instalujemy system z ISO. Sprawdźmy, czy jest tylko butowanie z, jest butowanie z napędu. No i lecimy. A nie lecimy jeszcze, bo jeszcze byśmy chcieli podłączyć dysk, ten drugi. Podłączamy, jeszcze musimy podłączyć ten dysk, gdzie mamy kopię, no bo jak nie mamy dysku podłączonego, to raczej nie masz czego odtworzyć. Wiesz co, niekoniecznie, no, byś musiał mieć w ramach Windowsa PE dostęp do sieci. Jeżeli masz, ok. Jeżeli nie masz, no to lepiej mieć to lokalnie. Też zaleta lokalnego gdzieś tam magazynu, nie jesteś narażony na jakieś utraty, nie wiem, połączenia sieciowego. instalujemy i uwaga, i na tym oknie wybieramy opcję Repair Your Computer. System Image Restore wybieramy. On już zobaczył, że ma na którymś z dysków taki obraz. Jak się nazywa serwer? Kiedy był wykonywany ten... Tak, tak. A za chwilę jeszcze do niej wrócimy. No i pomysł dlaczego. Jest informacja not enough space is available to complete this operation. Pomysły. Słucham? Jeszcze raz? Nie, no to... Nie edycja, przepraszam, inspekcja. Nie, no, tu jest maksymalnie 127, tak? Ten, gdzie mam kopię. No i... No dobrze, też 127. Więc no, 1:1. Słucham? Nie, to jest przypadek jeden z wielu, gdzie komunikat zupełnie mija się z rzeczywistością. Chodziło o co innego. Spójrzcie, proszę. Nie, tam też była druga generacja. Spójrzcie. Tutaj też generacja druga Barrel jest. Więc to nie to. Ja wyłączę tą maszynę. Chodzi o co innego. Chodzi o standardowy problem w ramach maszyny wirtualnej, że za mało ma pamięci operacyjnej, żeby NVRAM rozpakować. Czyli ten dysk wirtualny, który tworzył Windows PE, było za mało. 512 jest mu za mało. Tu jak się da więcej, powiedzmy bezpiecznie, 1024, tak samo tu, problem ustępuje. To taki feature. Osobiście trochę czasu spędziłem na tym, żeby to odkryć i słowa, które były używane, były często takie dość oryginalne. Dokładnie tak, adekwatne do problemu. Wracamy tutaj. To możemy wybrać, żeby sformatował te partycje. Tak, chcemy sformatować. Nie, on patrzy, on nie jest do zarządzania miejscem, gdzie są wykonywane maszyny, czy kopie zapasowe. On patrzy. Nie. Będzie to po prostu błąd i tyle, i on przewie. Widzicie, to leci. To zostaw. Znaczy on powie, że job działa, więc on w kolejkę się wrzuci, albo nie będzie mógł się uruchomić, bo job działa jeszcze. Będzie błąd, on powie, że hej, jest uruchomione coś jeszcze, nie mogę wykonać kolejnej kopii. Więc dlatego też trzeba tak zaplanować te joby, żeby wiedzieć, czy się zmieścimy w czasie, bo to okienko czasowe jest często małe. Tak, dokładnie. Tak, spójrzcie tu proszę. W ramach harmonogramu zadań. W gałęzi Microsoft Windows i Backup. Mamy tutaj zadanie. Tylko z GUI mamy możliwość zrobienia jednego harmonogramu. Z PowerShell'a, pisząc skrypcik, jesteśmy w stanie podpiąć tych jobów ileś. Więc dlatego zachęcam do PowerShell'a, żeby można było sobie dokręcić coś bardziej. Dobrze. Jest odnośnie klienckiej wersji, będzie dziś Mariusz mówił. Tam jest podobne narzędzie, ale też nie chcę Mariuszowi po prostu w sesję wchodzić. Mariusz o tym opowie, więc zostańmy przy serwerze. Pojedynczo. No właśnie, tutaj jest problem. No jest problem z tym, żeby wyjąć poszczególne stare backupy. Tutaj trzeba po prostu jakiś nowy zasób dorzucić. Albo przez dodatkową jakąś przez WB admina? Nie testowałem. Jeżeli tak, to zwiesza polecenie w takim razie, trzeba będzie kasować to. Nie. Nie, on dorzuca tylko. Mhm. Nie odpisuje. Mhm. No. Wracając, bo nas czas goni, to co mówiłem w przypadku, jeżeli tu wybierzemy sobie jakiś... Na przykład 10, 10, 10. To jest de facto ten sam serwer. Stwórzmy mu jakiś folder tutaj. On po pierwsze odziedziczy ACL-ki. O tak. Wykonaj tą kopię. Tylko teraz uwaga, on w racji lokalizacji sieciowej będzie wykonywał tylko i wyłącznie ostatnią kopię, więc żeby to obejść, jest na to sposób. iSCSI tak, ale jeżeli nie mamy iSCSI, to jest jeszcze inny sposób. W danej lokalizacji tworzymy sobie dysk VHDX. Jego montujemy do nas, on jest widoczny wtedy pod literką. I mimo, że on się znajduje na sieci, on będzie montowany za każdym razem, aby był do niego dostęp. I możemy wtedy robić backup, tworzyć VHDX-a w ramach VHDX-a i jest to obejście. Tak. Jeżeli nie, ja u klienta robiłem takie coś, montowało się, ale jeżeli nie jest montowane, no to skrypcik, który będzie montował go przed wykonaniem backupu. No tak, ja mówię poziom 2012, tutaj bardziej skupiamy i to jest montowane z automatu, więc bardzo fajnie działa. Ewentualnie, jeżeli nie chcemy, żeby ten dysk był widoczny, to odmontowujemy go i później montujemy przed wykonaniem backupu. Dosłownie jedna linijka kodu PowerShell'u montuje to, działa bardzo fajnie. Ja mam tutaj u siebie zainstalowany Windows Server Backup. To, że jest na czerwono, to nie przejmujcie się, bo był wykonywany względem lokalnego dysku, gdzie ten później lokalizacja została wycięta, więc dlatego jest na czerwono. I tu jest w ramach komponentów do robienia kopii zapasowej są maszyny wirtualne. Możemy wybrać którąś z maszyn plus konfigurację. Tylko uwaga. Jeżeli będziemy odtwarzać taką maszynę, on de facto robi to samo, co widzieliście wcześniej, więc nie będę robił kopii maszyn wirtualnych, bo sam mechanizm jest taki sam, ale później przy odtwarzaniu jest ważna rzecz. On kasuję obecną maszynę i przywracam ją z kopii zapasowej. Jeżeli jeszcze mamy maszynę w ramach dysków różnicowych, czyli mamy jakiś dysk, tak zwany base, i mamy środowisko jakieś laboratoryjne i mamy ileś maszyn, które bazują na tym dysku, tworzą się systemy, to odtwarzając taką maszynę, która miała base'a, on też będzie tego base'a odtwarzał. Więc możemy wywalić sobie środowisko w kosmos na czas odtworzenia. Więc z tym się musicie liczyć, że tak to wygląda. To już upewnienia względem systemu to jest dalsza część. Ja mówię, już sam mechanizm jak działa. Na działającej maszynie on krzyknie, że ten jest zalokowany dysk, ten wzorcowy. Więc tutaj nie odtworzę, ale w momencie, kiedy byłyby wyłączone maszyny, to w tym momencie odtwarzając jedno z nich, pojawia się na innych krytykal, bo nie mam tego base'a, tego dysku wzorcowego, który jest używany do budowania kolejnych maszyn. Więc na to trzeba uważać. Normalnie kopuje, w zasadzie copy-paste. To zależy, którą wersję masz AD, bo to już wychodzi od, bardziej od AD i od kontrolera domeny, który jest wirtualny w ramach Hyper-V. Bo jeżeli masz 12, to... Tak, ale jeżeli będziemy mieli AD w ramach maszyny wirtualnej, on przy odtworzeniu sprawdza sobie, czy on był w tym momencie czasu, czy nie. I on się będzie albo autorytatywnie odtwarzał, albo będzie brał różnicę od innych kontrolerów domeny. Więc to zależy, jaką wersję masz na wirtualkach. Od 12, serwera 12 i wyżej nie ma z tym kłopotów. Wcześniej były kłopoty. Tak, zgadzam się, wtedy jest kłopot, bo to jest samo AD i świadomość AD, że jest wirtualne, a to jest zupełnie inny temat. Dokładnie tak. I wtedy działa to bez problemu. Dobrze. Kolejną rzeczą, o której mam mało czasu, muszę wam powiedzieć, jest Azure Backup. Jest to rozszerzenie w ramach lub zamiennik w ramach Windows Server Backup. Jakie mamy do niego wymogi? Aktywna subskrypcja w ramach Microsoft Azure. Dodanie reguł na firewallu. Bo jeżeli mamy jakąś, każdy ma w ramach swojego przedsiębiorstwa jakiegoś firewalla, to musimy dodać zezwolenia do tych adresów, które są widoczne. Dodatkowo w ramach instalacji agenta Azure Backup jest sprawdzany, czy mamy .NET Framework w wersji 4.5 lub wyżej i czy PowerShell jest zainstalowany. Jeżeli nie, jest doinstalowane w czasie instalacji. Tak. Systemy, na których działa Azure Backup, jak widzicie, wszystko jest na wersji 64-bitowej. Limity, jakie mamy. Na wystąpienie każdego serwera, jeżeli mamy w ramach instancji właśnie Azure Backup ustawione przestrzeń dyskową na wykonywanie kopii zapasowych i robimy tam, możemy wrzucić do 50 serwerów w ramach naszego backupu, to każdy z tych serwerów, w zależności od wersji, może mieć takie limity. Oczywiście limity tutaj są opisane, co wchodzi w skład tych limitów. Na przykład mogą być dyski VHDX w ramach maszyn wirtualnych. No i coś, co bardziej powinno interesować gdzieś księgowość. Jak to jest wyceniane, płaci się tylko za miejsce, nie płaci się za transfer do i z chmury, więc tu jest, pod tym względem jest dość korzystnie. To szybkie demo. Mam powiedziane, że muszę się w 10 minut jeszcze zmieścić, więc... Będąc zalogowany na konsoli Azure, mamy takie miejsce Recovery Services. Tworzymy nowy magazyn kopii zapasowej. Wybieramy sobie region. Niech tak się nazywa. Czekał, aż się sprawdzi, czy ta nazwa jest poprawna. A to może w tym czasie pokażę ten serwer, który się otworzył. No to jest jakiś plik stworzony 2 lutego. To mniej więcej wtedy był tworzony też ten backup. Więc cała konfiguracja, która tutaj wcześniej była, z jakimiś usługami, na przykład jest DHCP DNS, jest przywrócona, więc dość przyjemny sposób przerzucenia danych, znaczy odzyskania danych i przerzucenia maszyn między na przykład serwerami też. O, stworzyło. Mając stworzoną przestrzeń dyskową, pierwsze co musimy zrobić, pobrać poświadczenia, czyli jest tam zaszyta nasza ID subskrypcji, loginy, hasła, które są wymagane do połączenia się z naszą instancją w chmurze. Aby ktoś był ciekawy, jest to zaszyfrowane, więc nie jest tam jakiś otwarty tekst, że hasło idzie otwartym tekstem, więc to jest bezpieczne. Dodatkowo musimy mieć ściągniętego agenta w ramach Windows Azure Backup, czy Azure Backup. Są dwie opcje. To jest pełen serwer Azure Backup do ściągnięcia lokalnie, zajmuje ponad gigabajt lub lepiej. A nas interesuje ta opcja. Ja już mam ją pobraną. Teraz tak. Miejsce instalacji samego agenta i miejsce cache'u. To jest ważne, bo to, gdzie chcemy instalować, to jest taka standardowa rzecz, ale ten miejsce tego cache'u jest ważne, bo musimy mieć, tak jak jest napisane, minimum 5% objętości backupu wolnego w tej lokalizacji. Domyślnie jest to dysk C, więc nie jest to najlepsze miejsce, warto to zmienić. Jeżeli zrobimy instalację w ten sposób, później trzeba w rejestrze grzebać, żeby to zmienić, ale jest to do zmiany później. Jeżeli mamy proxy, używamy proxy, jeżeli nie, idziemy normalnie. To, co mówiłem, sprawdza istnienie komponentów. Jeżeli nie, jeżeli by ich nie było, byłyby zainstalowane. I tu jest kolejnym etapem jest rejestracja naszego serwera w ramach usługi Azure Backup. I te poświadczenia trzeba tutaj w tym momencie podać. On sprawdza, czy wszystko jest OK. Wskazuje nam nazwę naszej instancji, tego magazynu, region i jest ID naszej subskrypcji. I teraz tak, tutaj jest ważna rzecz. Dane przed wysłaniem do Azure'a po pierwsze są kompresowane, po drugie są szyfrowane. Ten ciąg znaków zmienił, możemy podać nasze własne hasło lub użyć generatora haseł, za chwilę go pokażę. I tutaj zapisać. Jest ważne, żeby to zapisać. Z tego względu, że Microsoft nie posiada kluczy odtwarzających tych. To jest na połączenie naszego danego serwera z chmurą. Jeżeli zapomnimy tego hasła, to nie jesteśmy w stanie odzyskać danych. Więc to jest ważne. Kolejna uwaga. Jeżeli byśmy chcieli używać iluś serwerów, które będą wrzucały dane do chmury i byśmy chcieli, żeby one były rozdzielone, że powiedzmy z serwera kadrowego nie można byłoby księgowości odtwarzać, bo później można wybrać sobie przy odtworzeniu, który serwer nas interesuje. To wystarczy, że zmienimy tutaj hasła. Każdy serwer będzie miał własne hasło do szyfrowania i nie będziemy mogli odtwarzać, bo może być podział jakichś uprawnień administracyjnych. No tak, tak, tak. Wtedy jest OK. Zalecane jest minimum 16 znaków. I teraz uwaga jeszcze, kolejna. Jeżeli byśmy w tym momencie, ja zarejestrowałem mój serwer w ramach usługi Azure Backup. No, tak wygląda hasło. Więc no, jest jakieś domyślne. Zarejestrowałem mój serwer w ramach usługi Azure Backup i zmieniłem jego nazwę. Się rozsypało. Trzeba zarejestrować go jeszcze raz. Nie można zmienić nazwy urządzenia po zarejestrowaniu. No bo tak, tak jest. On gdzieś to bierze też identyfikator, później patrzy w ramach... Nazwie. Tak. Więc to jest ważne. To, co... Po odpaleniu mamy konsolkę bardzo znajomą, ale to, co pokazałem wam, że jest lub oraz, to się wzięło to stąd. Zostało to zrobione jako dodatek w ramach naszego server backup. Mamy albo lokalną konsolkę i możemy wykonywać lokalne kopie, albo do Azure'a. W ten sposób. I teraz tak, dyski, które mogą być obsługiwane przez Azure Backup. Muszą być dyski typu fixed, czyli stałe. Nie mogą być jakieś wymienne dyski. Jeżeli dyski są zabezpieczone BitLockerem, dysk musi być wcześniej odblokowany. I dodatkowo dysk musi mieć NTFS-a. Inaczej to nie działa. I to, co wam mówiłem, że możemy sobie nasze maszynki wrzucać do chmury. Nie recovery. Tutaj domyślnie nie ma maszynek, ale jeżeli potraktujemy maszynki jako pliki typowe, to możemy już je wrzucać w ten sposób. Więc kwestia podejścia, co chcemy osiągnąć, czy funkcjonalnościowe jako maszynki całe wirtualne, czy jako poszczególne pliki możemy wtedy sobie je odtwarzać. VLSS tu działa też, więc też... Na działających plikach to będzie działało. Też zrobi kopię. Dodatkowo to samo, co jest w server backupie, możemy dodać wykluczenia jakieś, że powiedzmy chcemy tutaj zrobimy, że chcemy na przykład konfigurację samej maszyny. O, tu. Ale zrobimy, nie chcemy na przykład dysków. Żeby podfoldery też możemy uwzględnić, że nie chcemy podfolderów. Możemy w ramach azurowej instancji tutaj zrobić do 25 takich magazynów i każdy może mieć po 50 serwerów lub zarejestrowanych urządzeń tutaj. Czy jest tego, mnożąc, jest tego bardzo dużo i każde z tych urządzeń będzie miało te limity, które widzieliście wcześniej. Więc tak to wygląda. Chyba się zmieściłem bardzo tak na styk w czasie. Pytania? Wewnątrz? Tak. Wewnątrz tak, ale jeżeli mamy za pomocą tego narzędzia tutaj, na Hyper-V, gdzie mamy maszyny wirtualne, które są Linuxami, to możemy też robić ich kopię. Bo jest w Azure opcja też robienia kopii maszyn, które są w Azure. To wtedy one będą, niezależnie co tam jest w nim zainstalowane, on maszynę zbackupuje. Bo tu jest opcja Windows Server, czyli nasze lokalne zasoby, ale mogą być też Azure Virtual Machine. Więc jeżeli tam mamy Linuxa, nie ma znaczenia. On maszynę zrobi kopię jej. Tak, dokładnie tak.
Ja muszę się zapytać jeszcze, co w przypadku, gdy jakiś zasób jest bardzo mocno sobie używany, to czy te rozwiązania dadzą radę zbackupować taki zasób?
On robi migawkę w danej chwili. I VLSS-a robi i leci. Więc to na otwartych plikach też działa. Jeżeli to jest to, nie wiem, jakiś zasób sieciowy, Azure Backup go nie złapie, musi być dysk lokalny. Nie może być wymienny, nie może być jakiś sieciowy, musi być lokalny. Czy jakieś pytania jeszcze? Konfiguracja Hyper-V. Nie, to jest jako oddzielna... Czyli to, co mam tutaj w ramach Hyper-V settings, to jest backupowane.
Jeszcze pytanie odnośnie kosztów.
Mówimy o Azurze? W Azurze płacimy za przestrzeń. To, co było tutaj pokazane. Nie, to Windows Server Backup jest komponentem serwerowym i jest w licencji. Nie, nie. To, co jest w ramach serwera naszego lokalnego, mamy w ramach licencji. Nie ma dodatkowych kosztów. Jeżeli do Azure, to płacimy za przestrzeń. Nie. W tym przypadku nie płacimy za transfer do IZY, tylko za przestrzeń. Więc to jest fajne rozwiązanie. Możemy, tylko kwestia no, przestrzeni i później płacenia za przestrzeń. To jest za miesiąc. To jest miesięcznie $5.
Jeszcze mam pytanie, pomimo backup, przeznaczę sobie na backup podyski. Wskażę destination te podyski. I on mi robi backup na jednym.
Nie przechodzi. Musimy wskazać jawnie zasób. Nie ma tak, że on sobie, ok, mamy do wyboru ileś dysków. Mamy konkretnie jeden dysk wybieramy. Później musimy żonglować z niej sobie sami w ten sposób. Słuchajcie, czas się skończył na moją sesję. Dziękuję bardzo. W razie pytań zapraszam na nasze stoisko. Jesteśmy tutaj na końcu sali. Zapraszam. Dziękuję bardzo.
Tak troszkę zza kulis, tak, jest w tej chwili w delikatnym przybliżeniu albo zaniżeniu 650 osób przysłuchało.
Bardzo miło.
Także bardzo się cieszymy,
pozdrawiamy.
Że... Tak,
pozdrawiamy.